uśmiechem na twarzy.
Może gdzieś w Afryce, gdzie wkoło pełno słoni, puste są ulice i można biegać po nich. Albo na biegunie, pokrytym białym lodem, tam gdzie nikt nie umie jeździć samochodem. Może gdzieś są światy, lub są gdzieś takie kraje, gdzie auta robią baty, a w gumy są tramwaje. I dzieciom na ulicach nie grozi żadne zło, lecz teraz tu i dzisiaj ty zapamiętaj to.
Czerwone światło, stop, zielone światło, idź, na żółtym czekaj, bo przez żółtym warto być. Czerwone światło, nie, zielone światło, tak, na żółtym czekaj, bo wciąż pewności brak.
Może to za wiele, lecz skutek byłby prosty. Dla pieszych ryć tunele, dla aut budować mosty. Albo dla kawału samochód zrobić taki, co sunąłby pomału, jak żółwie i ślimaki. Bo już nie jeden tata pracuje nad zadaniem, by dzieci mogły latać nad każdym skrzyżowaniem. By każde było w stanie przez jednie frunąć dwie, lecz zanim tak się stanie, pamiętaj o tym, że
czerwone światło, stop, zielone światło, idź, na żółtym czekaj, bo przez żółtym warto być. Czerwone światło, nie, zielone światło, tak, na żółtym czekaj, bo wciąż pewności brak. Czerwone stop, zielone idź, na żółtym czekaj, bo przez żółtym warto być. Czerwone światło, nie, zielone światło, tak, na żółtym czekaj, bo wciąż pewności brak. Światło idź, na żółtym czekaj, bo przez żółtym warto być. Czerwone światło, nie, zielone światło, tak, na żółtym czekaj, bo wciąż pewności brak. Czerwone stop, zielone idź, na żółtym czekaj, bo przez żółtym warto być. Czerwone światło, nie, zielone światło, tak, na żółtym czekaj, bo wciąż pewności brak. Czerwone stop, zielone idź, czerwone stop, zielone.
Po piosence przypominającej, jak należy przechodzić przez ulicę, opowiadanie Leszka Zdunia o tym, że znajomość zasad przydaje się również w wielu innych sytuacjach. Czyta Mariusz Sokołowski.
Rycerski kodeks. Czyta Mariusz Sokołowski. Maciek, nie możesz teraz przechodzić, krzyknąłem. Dlaczego? Widzisz przecież, że mamy uniesione do góry miecze. Maciek pokręcił głową i usiadł na dywanie. Musiał zaczekać, aż skończymy pojedynek. To była ciężka walka, ale wygrałem. I ta wygrana dała mi pierwsze miejsce w turnieju. Irek, zgodnie z naszym rycerskim kodeksem, oddał mi pokłon. Później zdjęliśmy hełmy, zbroje i odłożyliśmy miecze. Maciek, odezwałem się ponownie. Uniesiony miecz to jak czerwone światło na przejściu. Nie pamiętasz naszych zasad? Zagapiłem się. Zagapiłeś się i mogłeś zostać ranny. Nie masz na sobie zbroi. No przepraszam, będę już uważał. To uważaj. Jeszcze jedno złamanie zasad i nie będziesz walczył w następnym turnieju. Maciek, Irek i ja położyliśmy prawą dłoń na sercu i zakończyliśmy zabawę hasłem: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do pokoju wszedł mój tata. Rycerze, powiedział, przeczytałem w gazecie, że w sobotę na zamku Tysiąca Labiryntów odbędzie się poszukiwanie skarbu. Powinniśmy tam pojechać. To była prawdziwa bomba. Zamek i szukanie skarbu. Dla nas rycerzy przygoda, jak się patrzy. Kiedyś na zamku Tysiąca Labiryntów mieszkał okrutny król, który okradał swoich poddanych i w ten sposób zgromadził wielkie skarby. Chował je w niezliczonych skalnych tunelach wydrążonych pod zamkiem. Do dziś nikomu nie udało się ich odnaleźć. Maciek i Irek pożegnali się i wyszli, żeby porozmawiać o wyprawie ze swoimi rodzicami. Irek mieszkał nieco dalej i wracał do domu rowerem. Godzinę później zadzwonił telefon. Cześć Irek, powiedziałem do słuchawki. I co, zgodzili się? Irek chwilę milczał, po czym opowiedział mi o swoich rowerowych popisach. Nie miał jeszcze karty rowerowej i miał wracać chodnikiem, a on wjechał na ulicę. Co z tego, że była pusta? Krzyknąłem do słuchawki. W każdej chwili mógł się pojawić jakiś samochód. Irek, gdybyś podczas naszego rycerskiego turnieju łamał zasady, byłbyś wykluczony. Rycerze to ludzie honoru. Przestrzegają obowiązujących zasad zawsze i wszędzie. Jeśli mamy być rycerzami, to nie możemy robić takich rzeczy. Irek zaczął się tłumaczyć. Ja milczałem. W końcu przyznał mi rację i zachował się, jak przystało na rycerza.
Wiesz,
powiedział,
honor nakazuje mi powiedzieć całą prawdę. To, że wjechałem na ulicę, to jedno, ale jeszcze urządziłem sobie slalom między pasami.
Zamurowało mnie. Zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, więc zmieniłem temat. A co z wyjazdem? Niestety. Jego mama widziała te kolarskie popisy i podobno bardzo się zdenerwowała. Chyba nawet płakała, ale nie wiem na pewno, bo Irek mówił to wszystko szeptem. Nie słyszałem dokładnie. Usłyszałem jednak, że z wyjazdu Irka nici. Opowiedziałem całe zdarzenie tacie. Zmartwił się. Zapytał, czy na pewno jesteśmy rycerzami. Przytaknąłem. Później poprosiłbym, przypomniał mu nasze hasło. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rycerze, powiedział, to ludzie honoru. Szanują obowiązujące w świecie zasady. Szanują też swój rycerski kodeks. A skoro wszyscy za jednego, to nie powinniśmy jechać bez Irka. Trudno. Nic nie powiedziałem. Zadzwoniłem do Maćka i poszedłem spać. Minęło kilka dni. Właśnie odbywaliśmy rycerską naradę, kiedy do pokoju wszedł mój tata. Chłopcy, powiedział, mamy wielkie szczęście. Za tydzień znowu będzie można szukać skarbu na zamku Tysiąca Labiryntów. Uradowani, wspólnie z tatą ustaliliśmy, że pod żadnym pozorem nie wolno nam łamać przepisów. Nie tylko rycerskich, drogowych również, bo inaczej nigdy nie uda nam się dotrzeć do celu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tata wykrzyknął razem z nami. Był już jednym z nas. Nadszedł wreszcie ten długo oczekiwany dzień. Siedliśmy do samochodu. Ledwo ruszyliśmy z miejsca, jakiś szalony motocyklista śmignął tak blisko nas, że urwał lusterko. Co za pech, zdenerwował się tata. Bez lusterka nie pojedziemy. Ale tato! Spokojnie, odpowiedział. Możemy pojechać pociągiem. Zostawię samochód i wsiądziemy do tramwaju. Za pół godziny w tamtym kierunku odjeżdża pociąg. Tramwaj jak to tramwaj. Wlókł się nieznośnie. Co kawałek zatrzymywał się na przystanku. Trwało to i trwało. Myślałem, że całe wieki, ale tata wydawał się być spokojny. Do dworca został nam tylko jeden przystanek, kiedy nagle tramwaj gwałtownie zahamował. Na torach stał samochód, który chciał zawrócić. Zablokował nas, zauważył Irek. Przecież nie wolno mu tak wjeżdżać na tory. Motorniczy dzwonił na niego, ale ten nie ruszał. Nie miał gdzie, bo sprzeciwka jechały inne samochody. Kiedy wreszcie zrobiło się luźniej i samochód mógł już zjechać z torów, zgasł. W takim momencie coraz mocniej zaciskaliśmy dłonie na poręczy. Znaliśmy się przecież na zegarku i wiedzieliśmy, że czas nie jest z gumy. Groziło nam spóźnienie. Tato, szepnąłem, co my teraz zrobimy? Niestety musimy zaczekać, aż zwolni się torowisko. Motorniczy nie może otworzyć drzwi na skrzyżowaniu. Zdążymy? Zapytałem. Pojęcia nie mam. Tata był już wyraźnie zdenerwowany. Widać, jemu też zależało na wizycie w zamku Tysiąca Labiryntów. Zanim tramwaj ruszył z tego nieszczęsnego skrzyżowania, minęło dobre 10 minut. Chwilę później byliśmy pod dworcem. Popędziliśmy co tchu. Udało się. W ostatniej chwili. Niewiele brakowało, a przez ludzi, którzy mieli w nosie przepisy ruchu drogowego, znów nie moglibyśmy szukać skarbu. Podczas podróży zastanawialiśmy się, czy z powrotem będziemy wracać pociągiem, czy może nowym samochodem. To byłoby możliwe, gdybyśmy znaleźli dużo złota. Zamek Tysiąca Labiryntów był ogromny. Weszliśmy do środka, schodziliśmy coraz niżej. Im więcej schodów w dół, tym ciemniej. Zapaliliśmy latarki. Każdy z nas miał mapę. Było na niej mnóstwo różnych znaków, bardzo podobnych do znaków drogowych. Kiedy w końcu znaleźliśmy się w labiryncie, trzeba było na nie bardzo uważać. Maciek tak bardzo się spieszył, że skręcił w lewy korytarz, chociaż wyraźnie strzałka do skrętu w lewo była przekreślona. Omal nie spadł do głębokiej dziury. Ja też byłem rozkojarzony. Kiedy błysnęło coś w prawym korytarzu, pomyślałem: złoto! Nie zwracając na nic uwagi, poszedłem tam. Nagle spadła na mnie wielka siatka. Zostałem uwięziony. Tato, ratuj! Krzyknąłem. Irek był najbliżej i pomógł mi się uwolnić. Dlaczego tu wszedłeś? Zapytał. Coś błyszczało, myślałem, że złoto, tłumaczyłem się. Patrz na mapę, rycerzu, dołączył się tata. Popełniłeś błąd. To tak, jakbyś przeszedł przez ulicę w miejscu, gdzie nie ma przejścia. Tego nie wolno robić. Jeśli nie będziemy zwracać uwagi na znaki, nigdy nie odnajdziemy skarbu. Krążyliśmy po tych skalnych tunelach wiele godzin. Wreszcie Irek zauważył ogromną skrzynię. Wyrzucił mapę i na cały głos krzyknął: znalazłem! Podbiegliśmy do niego. To znaczy Maciek i ja. Spróbowaliśmy ją otworzyć. Ani drgnęła. Najgorsze było jednak to, że nasze ręce przykleiły się do niej. Przerażeni zaczęliśmy krzyczeć. Rycerze! Zawołał tata. Co się z wami dzieje? W labiryncie nie wolno krzyczeć. Zwłaszcza, kiedy szuka się skarbu. Przecież ten krzyk roznosi się po wszystkich tunelach. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby na przykład wszyscy kierowcy zaczęli trąbić pod naszymi blokami? A w ogóle to kto wam pozwolił tu biegać? Zobaczyłem skrzynię, odezwał się Irek. Ja też ją zobaczyłem, powiedział tata. Ale czytam mapę i tam jest napisane: idź ostrożnie, rozglądaj się. Nie ma ani słowa o bieganiu. No ale jaka to różnica? Bronił się Irek. Wielka. Gdybym biegł tak jak wy, przegapiłbym kilka znaków. Spójrzcie. I pokazał nam czerwoną plamę na ziemi obok skrzyni. W jej pobliżu była ledwo widoczna zielona strzałka. Kiedy biegliśmy, żaden z nas nie zwrócił na to uwagi. I gdyby nie tata, resztę dnia spędzilibyśmy przyklejeni do skrzyni. Miał ze sobą scyzoryk i ostrożnie pomógł nam uwolnić ręce. Straciliśmy co najmniej godzinę. Nie możemy lekceważyć przepisów, powiedział. Jeśli zdarzy nam się jeszcze jedna wpadka, strażnicy nie pozwolą nam dalej szukać. Zresztą nie tylko nam. Wszystkim. Tak jest napisane w regulaminie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A w zamku, jak dobrze wiecie, przestrzeganie zasad jest najważniejsze. Powiało grozą. Na szczęście mój tata okazał się świetnym przewodnikiem. Znał znaki drogowe, które były bardzo podobne do tych zamkowych. Dokładnie wiedział, gdzie wolno przejść, a gdzie nie. I dzięki tej wiedzy doprowadził nas do złotej komnaty. Rzeczywiście, cała była ze złota. Wszystko. Ściany, sufit i podłoga. Po środku leżała jedna maleńka, też złota moneta. Była nasza. Tak, nasza. Zabraliśmy ją i wyszliśmy z labiryntu. Jedna złota moneta to trochę za mało, by kupić nowy samochód, więc znów wracaliśmy pociągiem. Po powrocie zakopaliśmy ją w parku. Tylko my wiemy gdzie. Rycerz tata, rycerz Ireneusz, rycerz Maciej i ja. Też rycerz. Na drzewach zrobiliśmy kilka znaków, które mogą pomóc w odnalezieniu jej. Na razie nikomu to się nie udało. Macie szansę. Podpowiem wam, że te znaki są bardzo podobne do znaków drogowych. Sam je robiłem, to wiem. Teraz, kiedy dorosłem, jestem policjantem. Mogę wam pomóc. Na początku powiem tak. Ponieważ skarb jest ukryty w bardzo tajemniczym miejscu, żeby go odnaleźć, trzeba być ostrożnym. Łamanie zasad może być niebezpieczne. Bardzo. Może zaszkodzić wam i innym, którzy będą w okolicy. Dokładnie jak w ruchu drogowym. Uwierzcie też, że znaki drogowe mają sens. Warto je poznać. To w tym poszukiwaniu jest konieczne. Nie przechodźcie w niedozwolonych miejscach, bo może spotkać was przykra niespodzianka. Nie wbiegajcie na ścieżkę, jeśli będzie powiedziane: idź, nie biegnij. I jeszcze zwracajcie uwagę na kolory. Czerwony – stop. Zielony – marsz. Żeby dojść do celu, trzeba o tym pamiętać. Bezwzględnie. To sprawa rycerskiego honoru.
Opowieść o rycerskim kodeksie napisał Leszek Zduń, czytał Mariusz Sokołowski. Będzie jeszcze piosenka o małej królewnie, a potem przejdziemy do osób dorosłych. Niebawem pojawi się wierszowana satyra już dla dorosłych, ale przedtem jeszcze Wiktoria Pomorska z London, która tak oto śpiewała przed laty piosenkę z repertuaru grupy Phil.
Słowo, słuchaj,
odejdziemy daleko od zasad i tego, jak określa człowieka jego własne postępowanie. Tyle, że krótkie opowiadanie przeniesie nas w odleglejsze czasy, w dodatku aż do Chin. Pochodzi ono z wydanych w 1935 roku pism Bolesława Prusa z tomu To i Owo. Bolesław Prus z roczników chińskich. Niedawnymi czasy do uczonego Fiu-Fiu, który się sztuką lekarską trudnił, przyszedł ubogi Fu. Młodzieniec ze szkoły bonzów, a całując wielki palec u prawej ręki mędrca, rzekł: o, synu mój, powitał go mąż sprawiedliwy, otom jest, ale ty czego chcesz ode mnie? Odpowiadając mu na to, Fu tak swoją rzecz prowadził. Ubogi jestem i chory, chociaż uczony. O, ty, który od innych po trzy muszle bierzesz za przywrócenie im zdrowia, zrób mi to samo, ale za jedną tylko muszlę, bo nie mam więcej. Nie chcę ani jednej, bom i ja był ubogi za młodu. Uzdrowię cię jak innych. Po czym, chcąc uczciwie podjąć swego gościa, dał mu herbaty i posłał służebnicę, panią Lu, po placki ryżowe. Ale posyłając panią Lu po placki, dobył pękatego nankinowego mieszka z muszlami i takowy przez roztargnienie obok młodzieńca Fu położył. Po czym, mając widocznie pilny interes, do drugiego pokoju wyszedł. Tymczasem młodzian Fu, nudząc się zbyt długą, bo kilkadziesiąt sekund trwającą nieobecnością gospodarza, począł bawić się swoją jedwabną czapką, a w końcu, zapewne przez troskliwość, nakrył nią nankinowy worek mędrca Fiu-Fiu. I długo jeszcze cieszyli się dwaj mędrcy rozmową uczoną i budującą. I dłużej jeszcze Fiu-Fiu szukał swojego pękatego, nankinowego worka z muszlami, lecz ten się nieprędko znalazł, ponieważ pod jedwabną czapką młodzieńca Fu bardzo starannie się schował. Dopiero przy końcu wizyty, gdy młodzian wziął już swoją czapkę ze stołu i żegnał uczonego Fiu-Fiu, figlarny nankinowy worek wyskoczył z jedwabnej czapki na ziemię, ku pociesze i zbudowaniu obecnych. O, uczeni dobroczyńcy, pilnujcie swoich worków. O, młodzieńcy, pilnujcie waszych czapek, abyście nie potrzebowali wstydzić się i kłopotać za tak niestosowne małżeństwo, jak między cudzym workiem i własną czapką. Po Bolesławie Prusie jeszcze jedna Polka śpiewająca w Kanadzie. To Magda Kamińska z Windsor.
Czemu wciąż obawiasz się? Czemu chcesz przegonić czas? Czemu plany snujesz swe? Czemu myślisz, że życie znasz? Co ma być, to będzie. Niepotrzebnie tracisz czas. Chcesz uwierzyć w rzeczywistość? Spróbuj sobą być. Chcesz to kochać, chcesz to szaleć. Jesteś po to, aby żyć. Jesteś po to, aby żyć. Przestań obiecywać wciąż. Będę żoną, będę mężem. Zobacz, jabłko niesie wąż. Kochaj to, co dotknąć możesz dziś. Krople wody, stare drzewo są przy tobie nie od dziś. Co ma być, to będzie. Niepotrzebnie tracisz czas. Chcesz uwierzyć w rzeczywistość? Spróbuj sobą być. Chcesz to kochaj, chcesz to szaleć. Jesteś po to, aby żyć. tylko dusz na gaz. Nie uchronisz się od świata, umrzesz kiedy przyjdzie czas. Szarżuj lub ryzyko dusz na gaz. Nie uchronisz się od świata, umrzesz kiedy przyjdzie czas. Co ma być, to będzie, niepotrzebnie tracisz czas. Chcesz uwierzyć w rzeczywistość, spróbuj sobą być. Chcesz to kochaj, chcesz poszaleć. Jesteś po to, aby żyć. Jesteś po to, aby
zapraszamy do reklamy.